Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim gościem jest kapitan Tadeusz Wrona. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Pani.
Miło Pana spotkać na Flyfest w Piotrkowie Trybunalskim. Już chyba któryś raz Pan tutaj jest?
Tak, z moich obliczeń wynika, że czwarty raz.
Znany jest Pan z tego, że wylądował ogromnym samolotem na lotnisku bez podwozia, ale jak się przysłuchiwałam Pana rozmowie z młodą adeptką lotnictwa, to nie był Pana pierwszy raz.
Tak, potwierdzam, wstyd się przyznać, ale po prostu to są fakty. Już raz zdarzyło się, że lądować musiałem, gdyż wysokość, na której się znalazłem przed samym lotniskiem, jednak była za niska, żeby szybowcem dolecieć bezpiecznie do lotniska. Lotnisko to jest pod Zieloną Górą do przylepu, mój macierzysty aeroklub. Wracając z trasy, byłem na tyle nisko, że nie odważyłem się. Z obliczeń wyszło, że mogę nie przelecieć nad tą górką od strony południowo-zachodniej do lotniska, no i wtedy byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdybym zahaczył o drzewa, w związku z czym zdecydowałem, że wyląduję przed lotniskiem. Niestety nie zaliczyłem trasy, 400 km męczyliśmy się, żeby to oblecieć i końcówkę musiałem przerwać. Przerwać i z tych emocji zapomniałem wypuścić podwozie na szybowcu, to był szybowiec taki wyczynowy, schowanym podwoziem, w związku z czym tego momentu po prostu, no, muszę się przyznać, ale zapomniałem. Jak się później okazało, już w trakcie ślizgu kończącego ten mój lot na trawie, w przygodnym terenie, zobaczyłem, że ten mój szybowiec będzie musiał się prześliznąć i całe szczęście, że prześliznąć, a nie przetoczyć przez rów melioracyjny, który był niewidoczny i w poprzek tego mojego pasa do lądowania, który wybrałem. Nieunikniona przeszkoda, ale jako, że nie miałem podwozia, bo zapomniałem go wypuścić, ten szybowiec prześliznął się bez uszczerbku żadnego przez ten ruch melioracyjny, zatrzymałem się. Ludzie, którzy przyszli, pomogli mi unieść szybowiec, wypuściłem podwozie, sprawdziłem, wszystko działa. Także w tym jednym przypadku, gdybym lądował w tym momencie z podwoziem, to podwozie po prostu zostałoby urwane w tym rowie melioracyjnym.
Bo... Czyli miał Pan już doświadczenie, tylko że inny rodzaj oczywiście samolotu. I jak się Pan poczuł, kiedy samolot pokazał, że jest awaria, no i jednak te koła się nie wysuną?
Nie kojarzyłem jednego z drugim lądowaniem. Ja później, tak jak już pamięcią sięgam, że to nie było pierwsze lądowanie, aczkolwiek pierwsze lądowanie bez podwozia skończyło się szczęśliwie i to drugie też, jak się okazało, skończyło się szczęśliwie.
A to prawda, że F-16 wyleciały po Pana?
Tak, potwierdzam, już do tego wrócę. Natomiast awaria techniczna spowodowała, że mieliśmy kłopoty. Odsyłam do wspomnień, ale moich, w postaci albo książkowej, albo właśnie w internecie takich zapisków, czy do innych obrazów, jak ktoś by chciał dotrzeć do szczegółów. Ja nie... Na potrzeby dzisiejszej naszego wywiadu nie będę wchodził w te szczegóły, bo należałoby po prostu wszystko dokładnie opowiedzieć, żeby wszystko brzmiało jak należy. W związku z czym samo lądowanie na szybowcu i bez podwozia nie miało wpływu, ani nie wiązało się w żaden sposób, nie było doświadczeniem, bo ląduje się, jeśli statek powietrzny jest wyposażony w podwozie, znaczy w koła do lądowania, to się na tych kołach ląduje. No chyba, że ma pływaki, no to wtedy się woduje na wodzie na pływakach, lub ma narty przypięte, no to się na pokrywie śnieżnej ląduje. Zależy się od tego, ale najlepiej tak, jak jest skonstruowany. Lądowanie bez podwozia, no jest kłopotliwe na takim samolocie właśnie jak Boeing 767, bo jest to przesłanka do poważniejszej konsekwencji, gdyby coś poszło nie tak, gdyby się nie udało delikatnie dotknąć pasa przy braku amortyzacji tego uderzenia, choć wydaje się delikatne, ale 2 metry na sekundę to jest bardzo duże obciążenie jak na sztywną konstrukcję obudowy silnika czy kadłuba i jeszcze sztywniejszą konstrukcję pasa betonowego, więc to któraś z tych rzeczy mogłaby się poddać. Prawdopodobnie właśnie osłony silnika, co mogłoby prowadzić w konsekwencji do jeszcze gorszych scenariuszy. Trudno mi zgadnąć, nam się udało w ten sposób, że założyliśmy, że delikatnie chcemy wylądować. Zawsze chcemy wylądować delikatnie. Nie zawsze się udaje. Tym razem się udało.
A jak pomogli panu piloci z F-16?
Koledzy podlecieli i dzięki nim, choć to nie było zaplanowane spotkanie właśnie przy tej naszej awarii z kolegami pilotami latającymi na F-16, oni zadeklarowali. To była propozycja kontrolera lotu, któremu zgłosiłem potrzebę przelotu niskiego w rejonie wieży na lotnisku w Warszawie na Okęciu. W rejonie wieży, żeby kontroler z wieży przez lornetkę mógł zaobserwować, w jakich pozycjach i w jakim stanie jest to nasze podwozie, gdyż na Boeingu 767 ani z pokładu, ani z kabiny pilotów nie widać żadnego elementu podwozia. Natomiast wskazania mieliśmy i chcieliśmy upewnić się, że wskazania odpowiadają w 100% stanowi faktycznemu rzeczywistości. Było to dla nas ważne, czy nadal możemy się opierać po prostu na tych wskazaniach. I to się potwierdziło dzięki kolegom. Jeden z nich, wykorzystując to, że i on jest w locie, i my w trakcie lotu, podleciał blisko nas pod kadłub, czyli oglądał bezpośrednio nad sobą całe nasze podwozie i potwierdził te wskazania, łącznie z takimi szczegółami, na którym nam zależało, że w instalacji Boeinga 767, w instalacji wykoszenia podwozia jest wmontowana taka płoza chroniąca tylną część kadłuba. I ta płoza, nasze wskaźniki pokazywały, że jest wypuszczona. I właśnie koledzy z F-16, dowódca prowadzący tą parę, wykonał oględziny wizualnie spod spodu, potwierdził, że faktycznie taka metrowa płoza z tyłu jest wystawiona, a my uzyskaliśmy informację, że wszystkie wskazania stanu, w jakim jest instalacja po próbie wypuszczenia, potwierdzają się z rzeczywistością, czyli one nam dobrze pokazują i wiemy, w jakim jesteśmy, w jakiej konfiguracji i duże prawdopodobieństwo, że czy je wypuścimy podwozie, to będziemy na tym mogli polegać. Czy częściowo wyjdzie, to też będziemy mogli polegać, bo w takiej częściowej po prostu sytuacji już potwierdzało się w 100% to, co jest wskazywane w kokpicie z tym, co jest na zewnątrz.
Panie kapitanie, ilu pilotów zadzwoniło do pana po tym incydencie, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić?
Nie pamiętam, nie liczyłem, ale wydaje mi się, że żaden nie chciał się po prostu uczyć takich sposobów. Ja też, gdybym miał, oczywiście latałem dalej, ale nigdy z zamiarem, że otóż powtórzę, może jeszcze lepiej wyląduję. Nie, absolutnie nie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Szczęśliwie się skończyła, ale gdybym mógł w jakiś sposób jej uniknąć, to chętnie bym zamienił się, żeby mnie nie dotyczyła, no bo stres też jest związany i cała procedura przygotowywania się do tego, jak również, to ja mówię odnośnie osób, czyli nas pilotujących ten samolot, czy każdy inny samolot, którzy mają bezpośrednio wpływ, a jeszcze bardziej stresowali się nasi pasażerowie, nasze pasażerki, nasi pasażerowie, którzy nie mieli wpływu na nic, a musieli biernie czekać na efekt, tak jak zakończy się ten nasz lot i oby jak najszczęśliwiej, no i szczęśliwie i ich modlitwy te zostały po prostu wysłuchane, zdaje się.
To my odsyłamy naszych słuchaczy do książki Ja, kapitan Tadeusz Wrona. Zachęcamy Państwa do jej zakupienia, a dzisiaj kapitan Tadeusz Wrona podpisuje tę książkę na Flyfest w Piotrkowie Trybunalskim. Znalazł czas, kolejka już się ustawiła, żeby z nami porozmawiać, więc tym bardziej Panu dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję. Tak, zachęcamy. Czy na kolejnej edycji Fly Festival w Piotrkowie, czy na innych, bo w tej chwili będąc na emeryturze, mam trochę więcej czasu i te ważne pokazy, tak jak w Piotrkowie, czy tak jak w Lesznie, który był antidotum miesiąc temu, staram się po prostu odwiedzić i przybliżyć lotnictwo i z tym związane tematy. Także zapraszam na każde pokazy wszystkich Państwa słuchaczy, a moich w przyszłości może czytelników. Dziękuję.